Szwedzki Bank Centralny rozpoczyna testy swojej e-korony. Co jest ciekawe z informacji, które uzyskałem, projekt jest realizowany w ramach protokołu CORDA, realizowanego przez konsorcjum R3. Jeżeli pamiętacie, konsorcjum R3 zebrało od kilku czy kilkunastu banków kilka lat temu dziesiątki milionów dolarów właśnie na realizację projektu CORDA, i który miał być właśnie alternatywą dla istniejących walut cyfrowych i czymś w rodzaju blockchaina korporacyjnego właśnie dla takich klientów jak banki centralne czy banki. Przez te kilka ostatnich lat o projekcie CORDA troszeczkę ucichło, aż tu nagle właśnie okazało się, że Accenture razem ze szwedzkim bankiem centralnym będą starały się wdrożyć właśnie ten projekt w życie. Dotychczas dużo głośniej było o projekcie Libra realizowanym przez Facebooka, no a tu jednak CORDA z martwych wstała i będzie wdrażana właśnie w szwedzkim banku centralnym. Ale ogólnie mamy do czynienia z sytuacją taką, w której banki centralne właśnie starają się jakoś odnaleźć w tej nowej sytuacji cyfrowych walut i właśnie wydaje im się, że tym głównym elementem układanki jest cyfryzacja waluty. Czy właśnie głównie o to chodzi bankom centralnym, czy w ogóle bankom, czy instytucjom różnego typu? Wydaje właśnie się, że sukces cyfrowych walut takich jak Bitcoin wynika, czy nawet stablecoinów wynika głównie z tego, że mają one postać cyfrową, czyli że można je przesyłać za pomocą programów komputerowych, za pomocą telefonu, czy ogólnie narzędzi informatycznych, że jest to tylko i wyłącznie ta programowalność tego pieniądza jest źródłem sukcesu. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że jest to tylko i wyłącznie element większej układanki. Witajcie w kolejnym odcinku Czwartku z Bitcoinem, w którym omawiamy sobie, jak ta waluta cyfrowa wpływa na rozwój myśli ekonomicznej, na gospodarkę i na nasze codzienne życie. Żeby zrozumieć kontekst, w jakim powstaje e-korona, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle Bitcoin powstał. Jeżeli cofniemy się do 2008 roku, to jeżeli popatrzymy na wszystkie motywy powstania cyfrowej waluty Bitcoin, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że chodziło o decentralizację funkcjonowania samego pieniądza, nie tylko o jego cyfryzację, czyli pozwalającą na to, aby móc przesyłać pieniądze przez internet, ale o coś więcej, właśnie o to, żeby emisja pieniądza była całkowicie zdecentralizowana i nie była w rękach jednego podmiotu, jednej instytucji, takiej jak na przykład bank centralny, czy nawet pojedyncza firma. Bo owszem, historia zna bardzo wiele przypadków emisji tak zwanego prywatnego pieniądza, ale wiadomo, jak to się kończyło. Zawsze, kiedy mamy do czynienia z jakimś podmiotem, który ma monopol na emisję waluty, zawsze rodzi się pewna pokusa nadużycia, żeby tej waluty wyemitować więcej i sterować się dystrybucją tego nowego pieniądza w taki sposób, żeby tylko określone grupy czerpały z tego odpowiednie benefity. Jeżeli cofniemy się do 2008 roku, to właśnie jesteśmy w momencie, kiedy banki komercyjne w wyniku kryzysu finansowego otrzymują tak zwane bailouty, są ratowane przez amerykański bank centralny i to jest właśnie taki moment, w którym właśnie dowiadujemy się, że są pewne podmioty, są pewne instytucje, które są lepiej traktowane przez bank centralny, czy w ogóle przez banki centralne na całym świecie, niż poszczególni obywatele, którzy de facto koniec końców płacą te wszystkie straty banków czy innych instytucji, czy chociażby dług publiczny, który jest generowany przez poszczególne kraje i rządy, jest monetyzowany i koszt właśnie tego wzrostu długu publicznego jest przerzucany, socjalizowany, uspołeczniany na obywateli, którzy płacą za to właśnie spadkiem siły nabywczej pieniądza, które mają w swoim portfelu. Ten spadek siły nabywczej zazwyczaj jest niezauważalny, bo mówimy tutaj o inflacji, która jest na poziomie powiedzmy 1-2% gdzie banki centralne dość jawnie mówią o swoim celu inflacyjnym, tłumacząc go albo usprawiedliwiając tym, że niewielka inflacja jest rzekomo korzystna dla gospodarki. Oczywiście tak naprawdę jest korzystna tylko i wyłącznie dla tych, którzy zaciągają dług, a przede wszystkim takim głównym zaciągającym dług są rządy i banki, które właśnie na skutek inflacji mogą sobie swobodnie monetyzować swój dług publiczny i przez to no, lepiej nim zarządzać. No tak naprawdę na koniec dnia obywatele, którzy trzymają oszczędności w danej walucie fiducjarnej danego kraju, płacą za to w tak zwanym podatku inflacyjnym. I stąd właśnie idea na powstanie całkowicie zdecentralizowanego pieniądza, który będzie się znacząco różnił od tych pieniędzy, które są tworzone przez banki centralne, czyli mówimy tutaj o całkowicie usztywnionej, stałej podaży i górnym limicie możliwych jednostek danej waluty, które mogą być uwolnione do obiegu. I w przypadku Bitcoina był ten limit, nadal jest ten, obowiązuje ten limit 21 milionów Bitcoinów. Oczywiście jeżeli ktoś by tutaj od razu wskazał na fakt, że 21 milionów to może być za mało, no po to, żeby realizować, żeby zapewnić odpowiednią rozdzielczość monetarną dla globalnych transakcji, dla wszystkich obywateli świata, no to trzeba pamiętać, że Bitcoin jest podzielny do 8 miejsca po przecinku. De facto możemy płacić ułamkiem Bitcoina, więc najmniejszą taką jednostką jest jeden Satoshi, gdzie Bitcoin dzieli się do 8 miejsca po przecinku i właśnie ta najmniejsza jednostka to jeden Satoshi. Także nie musimy się całkowicie martwić tutaj o rozdzielczość monetarną i nie ma tutaj do czynienia z taką sytuacją, jak kiedyś historycznie mieliśmy do czynienia, że na przykład na rynku było za mało monet, żeby móc realizować jakieś operacje gospodarcze. Tutaj przykładem na przykład jest Wielka Brytania, w której, czy Anglia, w której właśnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że Bank Anglii w XIX czy XVIII wieku nie był w stanie zapewnić odpowiedniej podaży monet. Korona nie była w stanie wyprodukować dobrej, przede wszystkim dobrej jakości i odpowiedniej ilości monet, więc prywatne podmioty, takie jak przemysłowcy, produkowali swoje własne monety i robili to nadzwyczaj dobrze. Jakość tych monet była naprawdę świetna, były one jednorodne i wypełniały pewną lukę. Oczywiście z biegiem czasu Bank Anglii całkowicie zmonopolizował, przejął technologię wytwarzania monet, tą, którą stworzyli przemysłowcy, i całkowicie zmonopolizował emisję pieniądza w Anglii. Kolejnym bardzo ważnym elementem tej układanki jest często niedoceniany i niezauważany element swobody przepływu kapitału. Jak pewnie zwróciliście uwagę, w ostatnich latach kontrola przepływu kapitału w tradycyjnych finansach zwiększyła swój zakres. Mamy tu do czynienia właśnie z takimi elementami jak sankcje, wojny gospodarcze, wojny walutowe, czy walka ze zorganizowaną przestępczością, gdzie właśnie pieniądz wykorzystywany jest do tego, czy kontrola tego, w jaki sposób ten pieniądz przepływa pomiędzy podmiotami na rynku, jest kontrolowany i cenzurowany. Tutaj jeszcze właśnie dochodzi ten element dość nowe zjawisko, z którym mamy do czynienia, czyli właśnie tak zwana deplatformizacja, w skrócie cenzura, gdzie różne podmioty, instytucje czy niewygodne grupy próbują być właśnie cenzurowane przez wpływ, jakim jest dostęp do kanałów transferu kapitału. I stąd właśnie między innymi doszukuje się wzrostu popytu na Bitcoina i inne waluty cyfrowe, które właśnie gwarantują ten swobodny przepływ kapitału bez konieczności uzyskiwania zgody jakiejś zaufanej trzeciej strony. I tutaj właśnie pojawia się ten ogromny popyt jako na alternatywę dla tradycyjnego pieniądza, który jednak no, nie jest tak swobodnie dostępny do transferu, jakby się wydawało. Tutaj takim przykładem pierwotnym z 2012 roku jest chociażby WikiLeaks, które zostało całkowicie odcięte od tradycyjnego systemu finansowego i dla niego jedyną opcją było możliwość przyjmowania w dotacji w bitcoinach i to był taki pierwszy przykład właśnie deplatformizacji. W ostatnich latach ten trend się nasilił i w bardzo wiele podmiotów, instytucji jest po prostu zmuszona do tego, żeby korzystać z walut cyfrowych. Stąd też właśnie obserwujemy ogromny sukces stablecoinów, z tego względu, że podmiotów, które zajmowały się arbitrażem pomiędzy rynkami giełdowymi, chociażby na Bitcoinie, zauważyli, że ten transfer pieniędzy poprzez system bankowy między różnymi giełdami, po to, żeby robić właśnie arbitraż, był dość utrudniony, blokowany, wiązał się z ogromnymi kosztami i długim czasem transferu tego kapitału. Stąd właśnie zrodziła się potrzeba na stablecoiny i tutaj pierwszym takim przykładem ogromnego sukcesu w tym zakresie jest Tether, tak zwane USDT. Od tego czasu powstało bardzo wiele różnych implementacji stablecoinów. Współcześnie taką nowinką jest właśnie są stablecoiny, które są całkowicie sterowane algorytmicznie przez smart kontrakty, kontrakty programowalne w ramach tak zwanych zdecentralizowanych finansów, w skrócie DeFi. Więc tutaj widzimy swego rodzaju ewolucję tego pomysłu na stablecoiny. Jeżeli stablecoiny są definiowane jako waluty cyfrowe, które są na stale uwiązane kursem z istniejącą walutą fiducjarną, taką jak dolar, euro i tym podobne. I one właśnie służą do tego, żeby dokonywać arbitraży pomiędzy rynkami giełdowymi i przede wszystkim też znalazły swoje zastosowanie w tym, żeby w sposób swobodny transferować kapitał bez narażenia się na ryzyko zmiany kursu waluty cyfrowej, chociażby Bitcoina. No oczywiście stablecoiny mają tę wadę, że oczywiście nie mają tego elementu spekulacyjnego, jaki ma Bitcoin, czyli stopniowego wzrostu wartości z racji swojej ograniczonej podaży. Także tutaj właśnie sukces stablecoinów jest dowodem na to, że popyt na pieniądz, który oferuje swobodę przepływu kapitału, jest ogromny i to on w dużym stopniu definiuje tą stronę popytową na waluty cyfrowe. I w tym właśnie momencie dochodzimy do elementu układanki, jakim są waluty cyfrowe tworzone przez banki centralne, czyli tak zwane Central Bank Digital Currencies. I tutaj przykładem jest wspomniany na samym początku waluta cyfrowa szwedzkiego banku centralnego e-korona, która ma być swego rodzaju odpowiedzią na sukces stablecoinów, na sukces walut cyfrowych, czy próbę znalezienia się w tym całym otoczeniu walut cyfrowych. I mam wrażenie takie, że banki centralne dopatrują się właśnie sukcesu walut cyfrowych, głównie w tym, że mają one postać cyfrową. A tak naprawdę, no właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, nic bardziej mylnego. Za sukcesem walut cyfrowych stoi właśnie popyt przede wszystkim na nie. I teraz pytanie, czy popyt na waluty cyfrowe banków centralnych będzie w jakimś stopniu większy niż na ten pieniądz w wersji tradycyjnej? Raczej nie, no bo nikt specjalnie nie będzie kupował e-koron ani w celach spekulacyjnych, ani w celach właśnie omijania kontroli przepływu kapitału, z tego względu właśnie, że taki pieniądz jest całkowicie pod kontrolą banku centralnego i to on steruje emisją tego pieniądza i to on decyduje, czy na czyimś koncie dane środki powinny zostać zablokowane lub nie. I stąd tutaj właśnie jest pewne mylne przekonanie banków centralnych, że sukces danej waluty jest tylko i wyłącznie definiowany przez to, że mają one postać cyfrową. Ja mam wrażenie takie, że banki centralne nie chcą stać się całkowicie zbędne i szukają swojego jakbyś miejsca w tym świecie cyfrowym i tworzą właśnie tego typu projekty. Mam wrażenie, że to jest tak jakby producenci maszyn do pisania próbowali utrzymać swój monopol na rynku w świecie, w którym ludzie zaczynają korzystać z komputerów. I aktualny monopol banków centralnych na emisję pieniądza jest właśnie takim sztucznym monopolem na produkcję maszyn do pisania w świecie, w którym ludzie po prostu zaczynają korzystać z komputerów. Tutaj właśnie dochodzimy do bardzo ciekawego momentu w naszej historii gospodarczej, rozwoju myśli ekonomicznej, w której zaczynamy na nowo starać się zrozumieć, czym jest pieniądz. Jeżeli cofniemy się do teoremu regresji Mengera i definicji pieniądza i chociażby o tym, co Mises pisał w swojej rozprawie w ludzkim działaniu. Pieniądzem jest coś, jest to aktywo na rynku, które po prostu jest najczęściej wymienianym dobrem i najłatwiej wymienianym dobrem na rynku. I tutaj historycznie złoto było takim elementem aktywa, które było najłatwiej i najczęściej wymienianym dobrem, czy wszystkie inne dobra były zazwyczaj wymieniane na złoto i to był taki wspólny mianownik wymiany gospodarczej. I tutaj dochodzimy tak do tego elementu w historii, w którym mamy do czynienia z sytuacją, w której waluty cyfrowe zaczynają mieć właśnie spełniać tę funkcję i to rynek o tym zaczyna decydować, czy właśnie waluty cyfrowe są tym wspólnym mianownikiem obrotu gospodarczego, wymiany wszystkich innych dóbr na rynku właśnie na waluty cyfrowe i vice versa. I bardzo często spotykam się z opinią taką, że ciężko sklasyfikować Bitcoin jako pieniądz ze względu na jakieś tam, powiedzmy, sztywne założenia czy definicje dotyczące pieniądza. I de facto można te tezy porównać do sytuacji takiej, w której ktoś by mówił, że Bitcoin nie jest pieniądzem, to takie, tak samo jakby mówić, że internet nie jest telefonem. I owszem, no jest to w jakimś tam stopniu zdanie prawdziwe, ale internet jest czymś więcej niż telefon. Wiemy, że przez internet można dokonywać połączeń telefonicznych i że internet oferuje dużo więcej funkcji, dużo więcej korzyści niż sam telefon. I właśnie tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie mamy do czynienia z pieniądzem, który jest dodatkowo programowalny, który ma tą właśnie wersję cyfrową, w którym można zaszyć różnego rodzaju inteligentne, programowalne kontrakty. I to jest sytuacja, gdzie technologia w pewnym sensie spowodowała to, że ta dotychczasowa istniejąca klasyfikacja tego, czym jest pieniądz, troszeczkę wymyka nam się spod kontroli. Mamy do czynienia z takim dziobakiem, gdzie naukowcy europejscy, którzy pierwszy raz spotkali się z dziobakiem australijskim, otrzymali jego zwłoki i zaczęli go badać. Myśleli, że jest to oszustwo, zmyślne oszustwo. Myśleli, że jest to zwierzę, które zostało zszyte z kilku innych zwierząt, ponieważ wymykało im się to dotychczasowej klasyfikacji gatunków, gdzie nikomu nie przyszło do głowy nigdy, że ssak może być i mieć jednocześnie elementy gada, czy ryby, czy ptaka. I całkowicie wymykało się to aktualnej klasyfikacji, aktualnemu rozumieniu podziału gatunków. A dzisiaj już wiemy, że taki dziobak australijski jest brakującym ogniwem ewolucyjnym pomiędzy różnego typu gatunkami. I tutaj właśnie w pewnym sensie Bitcoin jest takim dziobakiem rynku finansowego, dziobakiem w rozumieniu walut, w rozumieniu pieniądza. Niemniej Bitcoin i inne cyfrowe waluty są nadal niszowymi projektami o bardzo ograniczonym nie tyle zastosowaniu, co ograniczonym efekcie sieciowym, czyli liczbie użytkowników, którzy faktycznie z niego korzystają. I z punktu widzenia wielu ekonomistów, w ogóle obserwatorów rynku, no to jest tak niszowy projekt, że właśnie ten brak powszechności wykorzystania walut cyfrowych przekłada się na to, że nie może być postrzegany jako pieniądz. Oczywiście mamy do czynienia dopiero z historią 10 lat funkcjonowania tego typu projektów. I no jeszcze przed nami długie lata, zanim ten efekt sieciowy, czy chociażby Bitcoina, czy innych walut cyfrowych zyska na swojej sile. I na dzień dzisiejszy możemy na to spojrzeć w ten sposób, że tak jak w tej historii o dwóch handlowcach, którzy sprzedawali buty i pojechali na Saharę, jeden z nich po powrocie stwierdził, że nie ma sensu tam wchodzić na ten rynek, bo nikt tam nie nosi butów, a drugi powiedział, że świetna okazja, bo nikt jeszcze tam nie ma butów. I tutaj troszeczkę jesteśmy w tej sytuacji z Bitcoinem właśnie, tak jak z tymi handlowcami na Saharze. Jedni właśnie postrzegają to, że nadal jest ogromny potencjał na zwiększenie się wartości tego rynku walut cyfrowych, no a inne osoby mówią, no skoro nikt tego nie używa, no to nie ma w tym żadnej przyszłości. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego elementu, gdzie tradycyjnie złoto było takim elementem ochrony przed inflacją, przed tą właśnie pokusą nadużycia banków centralnych, które nie mogą się powstrzymać od dodruku pieniądza lub nie mają wyjścia i muszą dodrukowywać pieniądze. I natomiast złoto ma właśnie tę wadę, że rynek złota jest dość mocno nasycony. Historycznie jest to dość mocno nasycony rynek i ciężko tu się spodziewać jakichś ogromnych wzrostów spekulacyjnych na złocie, chociaż i tak złoto się świetnie broni. Druga rzecz, podaż złota wcale specjalnie nie maleje. Produkcja złota rocznie rośnie, więc jeżeli tutaj mówimy o takim podaży samego złota na rynek, no to wcale nie jest ona tak ograniczona, jakby się wydawało. No i trzecia rzecz, oczywiście złoto ciężko przesłać przez internet. I tutaj w kontrze mamy waluty cyfrowe takie jak Bitcoin, które łatwo przesłać przez internet, są programowalne, świetnie aplikują się do tego świata cyfrowego, mają z góry założoną ograniczoną podaż, tak jak w przypadku Bitcoina, do 21 milionów. I trzecia rzecz, ten rynek jest nadal nienasycony, ponieważ nadal bardzo mało osób używa Bitcoina, więc mamy tu do czynienia z bardzo ogromnym potencjałem spekulacyjnym wzrostu kapitalizacji całego rynku Bitcoina, więc tutaj mamy do czynienia z takim sytuacją, gdzie do odważnych świat należy i ci, co właśnie już wcześniej zauważyli ten fakt, że właśnie Bitcoin ma ogromny potencjał wzrostowy, taki asymetryczny potencjał wzrostowy, jeśli chodzi o swoją kapitalizację, no to te osoby dzisiaj mogą czerpać z tego benefity, a i nawet dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że nadal adopcja Bitcoina jest znikoma w relacji do innych aktywów na świecie i w ogóle adopcji wśród użytkowników, więc nadal mamy do czynienia z ogromnym potencjałem. Potencjałem, jeżeli chodzi o wzrost kapitalizacji tego aktywa, jakim jest Bitcoin. I tutaj dochodzimy do takich elementów właśnie jak kolejny spadek podaży Bitcoina w maju 2020, gdzie podaż Bitcoina dzienna spadnie o połowę i to będzie prawdopodobnie kolejny ten element od strony podażowej, który może wpłynąć znacząco na wycenę Bitcoina. I w kontekście, żeby zakończyć ten odcinek, wracając do walut cyfrowych banków centralnych, miejmy tylko nadzieję, że właśnie te waluty cyfrowe banków centralnych będą jednak oferować coś więcej niż rzeczywiście umożliwią jakiś swobodny przepływ kapitału i będą mogły być narzędziem, kolejnym narzędziem w tym całym rynku światowym obrotu czy obrotu innych walut cyfrowych, także że będzie można je jakoś spiąć, że będzie można nimi handlować, że będzie można swobodnie wymienić na inne waluty cyfrowe. Natomiast czy one stanowią dla nas jakąś szczególną wartość? Niekoniecznie. No, mogą być tylko i wyłącznie dodatkowym gwoździem do trumny gotówki, która na dzień dzisiejszy umożliwia jeszcze jakieś zrębki utrzymania prywatności transakcji. No ale oczywiście no, gotówka ma też tę wadę, że jednak to nadal jest ten pieniądz fiducjarny, jest ta gotówka opiera się właśnie o ten pieniądz fiducjarny banków centralnych i też podlega dewaluacji, ale przynajmniej w jakimś tam stopniu zapewnia prywatność transakcji. Czy pieniądz, można się tylko spodziewać, że pieniądz cyfrowy banku centralnego będzie musiał spełniać wszystkie normy, wszystkie regulacje zgodności z przeciwdziałaniem praniem brudnych pieniędzy, więc możemy się tylko i wyłącznie spodziewać tego, że pieniądz banku centralnego będzie całkowicie podporządkowany tym regulacjom i będzie podporządkowany również kontroli przepływu kapitału. Więc nie spodziewałbym się tutaj jakiejś ogromnej rewolucji. W pewnym stopniu można tylko to postrzegać jako legitymizację samego zjawiska, jakim są waluty cyfrowe. No i jeżeli mamy szukać właśnie jakichś zalet czy pozytywnych stron tego zjawiska, to właśnie to, że banki centralne legitymizują w pewnym stopniu waluty cyfrowe. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.